Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiali o korupcji. Witam Państwa serdecznie w rozmowach w nocy. Dzisiaj naprawdę coś innego troszeczkę, bo chciałbym przeprowadzić tą audycję z udziałem publiczności, słuchaczy, publiczności, widzów.
Come on,
widzów. Widzów, którzy są wyjątkowi, bo nie śpią o tej porze. 23 środa, słuchajcie, środek tygodnia, wszyscy jutro idą do pracy poza 300-milionową grupą Amerykanów, która jutro będzie świętowała właśnie Thanksgiving. Słuchajcie, tak więc serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy zza oceanu, z Polski, z Australii, z Białorusi, z Niemiec i z najróżniejszych miejsc, których nie udało mi się wymienić. Z takich bardziej egzotycznych miejsc, w których jesteśmy słuchani, to chyba takie najegzotyczniejsze ostatnie, które właśnie znalazłem, już kiedyś wspominałem, to Australia. Kiedyś zafascynowany byłem Białorusią, teraz bardziej na Australię, cieplejsze klimaty. A więc wszystkich, którzy słuchają nas w Polsce, także oczywiście serdecznie pozdrawiam. Szczególnie jestem dla nich wdzięczny, bo pora jest późna. A więc zaczynamy, panie, panowie. Dzisiaj rozmawiamy o korupcji i jeśli chodzi o korupcję, słuchajcie, to można było mówić godzinami. Dużo się ostatnio w Polsce dzieje. Mamy pan fajny wiceminister, ma duże kłopoty związane właśnie z korupcją, ale o tym to wspomnimy sobie troszeczkę później. Najpierw może jakaś definicja, słuchajcie, korupcji, co to jest? Nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstać niezależnie od formy rządów, słuchajcie. Tak mówi nam Wikipedia. Kleptokracja. Nie wiem, czy ktoś się z czymś takim spotkał. To jest takie pojęcie, właśnie gdzieś tam też wyczytałem. Kleptokracja to jest rząd złodziei. I dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiałem troszeczkę. Niekoniecznie o rządzie złodziei, tylko po prostu o korupcji. Poszukamy może też pozytywnych aspektów tej korupcji. A ja już troszeczkę zwolnię obroty może. Zwolnię obroty i przejdę do rozmowy o tym, co nas wszystkich, nie wiem, może bulwersuje, a może niekoniecznie, a może część z nas uczestniczy w tym kabarecie korupcyjnym, który się dzieje wokół nas. A więc, już teraz bardziej na jazzowo, zmieniłem podkład na troszeczkę spokojniejszy, może mi to pomoże zebrać myśli. Okej. Okay. A więc, panie, panowie, korupcja. Podobno jest niezależnie od systemu, niezależnie od, tak to napisane, od formy rządów, czyli od systemu. Niezależnie od systemu może pojawić się korupcja, tak? Czy to Ameryka, czy czy Afryka, o której też sobie wspomnimy, o korupcji w Afryce. Z korupcją musimy się liczyć, musimy sobie jakoś tam dawać radę, tak? Ktoś gdzieś tam wspomniał właśnie na czacie, że korupcja to zepsucie, od tego właśnie pochodzi. No tak, no jest zepsucie. I dzisiaj właśnie o tym zepsuciu porozmawiamy. Może na początek przytoczę wam jeszcze, żeby było o czym rozmawiać, pewne wyniki. Taka jest organizacja Transparency International, która właśnie zbiera rezultaty na temat korupcji na świecie, wysyła różne takie właśnie formularze, survey, takie questionnaires, w których zapytania, w których właśnie przeprowadza te studia na temat korupcji. No i możemy na tą stronę transparency.org wejść i znaleźć tam takie ciekawe wyniki, które naprawdę szokują. A więc pozwólcie, że otworzę sobie stronę, żebym miał troszeczkę więcej państw, o których chciałbym mówić. Adres strony dla słuchaczy offline prawdopodobnie ukaże się gdzieś tam z boku, jeżeli chcielibyście odwiedzić. Naprawdę zadziwiające. zadziwiające dane. Ktoś by się może zastanawiał, po co takie dane są publikowane i niepotrzebne, może ludzie nie zwracają na to uwagi, ale powiem wam, że bardzo dużo ludzi zwraca na to uwagę. Na przykład, nie wiem, wybierając, zastanawiając się nad tym, gdzie wybrać się na przykład na emeryturę albo na wycieczkę. Tak? Ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy na przykład funkcjonują, starzeją się, ostatnio jest taka moda często, że ludzie wybierają się za granicę na tą swoją emeryturę. Są tworzone takie communities, stowarzyszenia, jakby grupy ludzi, które żyją w takich miejscach, które się nazywają expats, gdzie jest duże skupisko właśnie ludzi, na przykład w South America jest bardzo wiele miejsc takich, piękne plaże, w których są stworzone takie community dla expatów, jak spolszczę trochę słowo, w których to właśnie ci ludzie mają tę swoją wymarzoną emeryturę, spełniają te jakieś stare lata. I właśnie ci ludzie często patrzą na przykład, jak bardzo kraj jest skorumpowany. I teraz może moglibyśmy się zastanowić, może Polska by była takim fajnym miejscem, w których moglibyśmy się wybrać na emeryturę, bo przecież no, jesteśmy zieloną wyspą, korupcji u nas nie ma, wszyscy są bezpieczni, ale no, dane nie są takie przyjazne dla nas, gdyż dowiadujemy się, że wśród 174 krajów, i to też taki stretch, słuchajcie, niektóre z tych 170 krajów to naprawdę no, nie są zbyt wielkimi krajami. Polska zajmuje 41 miejsce. Zdawałoby się, że może nie tak źle, ale mi się zdaje, że jest tragicznie. To są dane na rok 2012, na 2013 jeszcze nie zostały opublikowane. Jeśli chodzi właśnie o te dane, to taką ciekawostkę może podam, że wyprzedzają nas takie kraje jak Chile. Chile jest wysoko, to taki kraj w Ameryce Południowej, fajny kraj, długi i dużo się ciągnie na wybrzeżu, ale przecież otoczony przez takie kraje jak Argentyna i inni handlarze narkotyków, w którym by się zdawało, że korupcja będzie duża, a jednak nie. Jednak nie, Chile nas bardzo wyprzedza na łeb na szyję, także wyprzedza nas Urugwaj, wyprzedza nas także ten skorumpowany Cypr, słuchajcie, gdzie wszyscy podobno mafiozi lokują pieniądze i tak dalej, przecież tam upadek ekonomii w Grecji był i tam Cypr gdzieś zahaczyło coś, ale mimo to według tej organizacji Transparency International oni są dużo wyżej. Urugwaj, Cypr, Estonia, przypominam, jest dużo wyżej niż Polska. Nasz taki no, wschodni, byśmy powiedzieli z dumą, zacofany sąsiad, to bo to wschód przecież, panie. Jak to? No, ups. Pamiętam, kiedyś takie dane były też odnośnie internetu, szybkości internetu i Estonia biła nas na łeb na szyję, jeśli chodzi o szybkość internetu, a teraz bije nas na łeb na szyję, jeśli chodzi o uczciwość, o poziom korupcji. Okej. Okay. Dla tych, którzy nas słuchają i są na czacie, jeśli można było przekazać, już jesteśmy online, tylko należy wejść na stronę www. Rozmowy w nocy. Tam jest przycisk na stream i powinno to już wszystko działać. Z takich jeszcze ciekawszych krajów, których nie wymieniłem, które biją nas na łeb, na szyję, to Bhutan, taki kraj, Słowenia, Tajwan i oczywiście, słuchajcie, bije nas na łeb, na szyję Botswana. Pozwólcie, patrzę, że ja tutaj wskoczę na czat, tylko jedną wiadomość przechodzę, przekażę. Takie małe przerwanie, słuchajcie, techniczny umarł. Tak to się składa, że ta audycja jest nazywana 100% na żywo, przez jednego człowieka, prowadzona, nadawana, edytowana, realizowana i tak dalej. Tak więc czasami są takie wybryki techniczne. A więc skończyłem, słuchajcie, na tym, że bije nas na łeb, nas szyje Botswana. Co to takiego? To afrykański kraj, bardzo duży. Z tego się, jeśli się nie mylę, to zaprzyjaźnione Radio Kontestacja. Właśnie tam jeden z nadających realizuje swój projekt budowy szkoły, jeśli się nie mylę, Asbiro, tak się nazywa ta jego firma. I w tej Botswanie, która jest dużo mniej skorumpowana niż Polska, w centrum Afryki, w takiej centralnej części Afryki, realizuje swój program. No nie dziwię się, no ja też bym wybrał mniej skorumpowane kraje, ale to mówię, no dane są porażające. Przypominam, 41 miejsce za Botswaną i Bhutanem, Estonią, Cyprem i Urugwajem jesteśmy my, Polacy. Nieskorumpowani, bardzo, bardzo chrześcijańscy, bardzo otwarci, szczerzy, ale no coś tam nam za uszami siedzi z tego, co te dane wskazują. Okej. A więc, panie, panowie, dzisiaj rozmawiamy o korupcji. Pozwoliłem sobie przytoczyć tą definicję oraz z kilka danych. A teraz czekam na wasze telefony, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, z przyjemnością odbiorę, z komentarzem, a także z zapytaniem odnośnie, a może jakaś historia korupcyjna gdzieś się komuś przydarzyła. Tak więc zapraszam do podzielenia się może jakąś historią o skorumpowanym, na przykład skorumpowanym, nie wiem, nauczycielu, policjancie, urzędniku jakimś państwowym, a może ktoś nie wiem, no może ktoś lekarzowi musiał dać w łapę, to też może nam coś opowie o tym. A więc moi drodzy, tylko tu i teraz, uśmiecham się do kamery specjalnie dla was i dla czatowników, dzwońcie, rozmowy w nocy, zachęcam was, a ja będę kontynuował swój temat. Okidoki. A więc jeśli chodzi o tą korupcję, to należałoby się na pewno zastanowić, skąd ona się bierze, bo to geneza, myślę, że to jest właściwe coś na początek, żeby zanalizować, tak? My jesteśmy czasami, tak mi się wydaje, my, którzy dorastaliśmy troszeczkę w PRL-u, ja tam dużo nie spędziłem tego czasu, ale troszeczkę spędziłem, potrafiłem już czytać i pisać, tak więc nie mogę powiedzieć, że byłem bardzo świadomym obywatelem PRL-u, ale jakaś tam świadomość mi się wzbudzała już. Możemy zawsze wszystko zganić na ten komunizm, tak? Że to skorumpowanie czy te właśnie jakieś dziwne przyzwyczajenia odziedziczyliśmy przez to system i wszystko wina komunistów, tak? Tak jak już się przyjęło, że kiedyś wszystko było wina, nie wiem, Jarosława czy Lecha Kaczyńskiego, teraz wszystko to wina Tuska, a nasza korupcja to przez komunizm, tak, na przykład. No, można tak powiedzieć, czemu nie? Tyle, że, no mówię, przynajmniej na moją osobę, no to większą presję wywarła, czy większy nacisk wywarła ta trzecia LP może bardziej niż ten komunizm. Ale no, to też zawsze można powiedzieć, że w tej trzeciej RP to tyle tych przekrętów było, że trudno było się po prostu połapać w tym wszystkim, zaczynając od funduszu obsługi naszego zadłużenia zagranicznego do, nie wiem, afery Rywina i upadku kilku rządów, które były posądzone o to, że premier był agentem. No, można powiedzieć, że no, trudne mieliśmy dzieciństwo, dlatego ta korupcja, tak nie wiem, wsiąkła w nas, tak? Wszyscy ściągaliśmy w szkole, nie wiem jak wy, ja kiedyś też pisałem maturę. Było różnie, powiedzmy szczerze, pisząc tą maturę, a jak ktoś powie, że nie było różnie, to by się dwa razy zastanowił, czy mówi prawdę. Ale no, przeszliśmy przez to jakąś polską edukację. Wiem, że ja nie brzmię, jakbym przez nią kiedykolwiek przeszedł z moją gramatyką i składnią i w ogóle pisownią. Zaczynamy dobrze się składa. Zaczynamy dobrze napisałem, ale to już mogę usunąć, bo nie zaczynamy. Mówię, nasiągnęliśmy tą korupcją, tutaj mamy przyczynę, oczywiście ta właśnie komunizm, PRL. Jeszcze z takim, jedną z głównych przyczyn, którą często ludzie tłumaczą sobie korupcję, jest po prostu bieda. Jesteśmy biedni. No, Amerykanie mniej kradną, bo już mają, albo Niemcy, bo już się nakradli, albo nasz sąsiad, bo on już się nakradł, a my jeszcze nie. To też takie jest ciekawe. A politycy to wszyscy w ogóle kradną, bo poszli się tam nakraść. No, trudno to wszystko tak jakoś pogodzić, ale coś w tym musi być, bo no, jesteśmy mistrzami w excuses, w wymówkach, tak? Takie dobre słowo. Troszeczkę mi gardło siada, słuchajcie, a więc pozwolę sobie was uraczyć zespołem, który szczególnie dzisiaj chciałbym podświetlić. Highlight. No, nie pasuje w polskim, ale zaakcentować to może bardziej pasuje. Którego muzykę słyszeliśmy już troszeczkę wcześniej, a ja puszczę sobie jeden kawałek, zaczerpnę wody. Zespół się nazywa Percepcja. Posłuchajcie, naprawdę dobra muzyka, a temat korupcja, naprawdę czekam na wasze telefony. Wiem, że macie ochotę zadzwonić, tak więc śmiało, to będzie czas. Zaraz po utworze zapraszam do dzwonienia. Rozmowy w nocy, użytkownik taki. Hej, posłuchajcie Percepcja. We'll be right back. muzyka, słuchajcie, i ktoś na czacie też powiedział, że bardzo fajny utwór, tak więc oficjalnie pozwoliłem sobie przedstawić jeden z nowych nabytków Rozmów w Nocy. Cieszę się, że chłopaki pozwolili nam, mi, grać ich twórczość. Zespół nazywa się Percepcja, możecie ich znaleźć gdzieś tam na Facebooku, takie ciemne logo mają, gdzieś tam poszukajcie i śmiało. A więc, drodzy słuchacze, dzisiaj słuchacie Rozmów w Nocy. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to o czym mówię i w jaki sposób to realizuję, a do realizacji wiem, że można było mieć kilka zarzutów, dzisiaj było małe rozłączenie na początku, to śmiało walcie gdzieś tam lajka czy subscribe, jeśli to możliwe, albo po prostu piszcie na kuba@rozmowywnocy.com, ale wystarczy, słuchajcie, przejdźmy do jakichś konkretów korupcyjnych, porozmawiajmy o korupcji. Ciekaw jestem, co wy myślicie o korupcji. Telefon jeszcze ciche, ale cóż, ja jestem gotowy rozmawiać o korupcji. Ostatnio ubawiłem się nieźle, słuchajcie, tym właśnie, gdy studiowałem ten temat, korupcja, było zadawane pytanie w sondażu, takim ulicznym, czy zetknęłeś się z korupcją? Tak, nie? I oczywiście, nie wiem, mądry sondażysta po prostu dodał opcję, trudno powiedzieć. To... A więc no, rezultaty są przewidywalne. Tak. Jednak duża część z nas powiedziała nie. Nie spotkałem się. Druga największa grupa ludzi to była trudno powiedzieć. Czy przyjąłem, czy dałem. Po prostu no niesamowite. To chyba tylko w Polsce ktoś by taką opcję dał, że trudno powiedzieć. Tak trudno mi powiedzieć. Przecież to ta koperta to na święta była. Pamiętam, kiedyś miało miejsce w Polsce, był taki pan lekarz, który miał w barku, nie wiem, 300 zegarków, 200 koniaków i bardzo dużo pieniędzy w gotówce. Postawione zostały mu zarzuty korupcyjne i on chyba został, nie wiem, czy uniewinniony z nich, czy coś w tym stylu, że po prostu no, zdarza się. No, każdy z nas ma, nie wiem, około 100 czy 200 zegarków w miejscu pracy. Nie wiem jak wy. Ostatnio, wspominając o zegarkach, ostatnio jeden z ministrów miał kłopot z zegarkiem, bo się nie przyznał, że ma taki fajny. To też kłopot może być. Dla tych wszystkich, którzy z nas, którzy posiadają zegarki, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów, czy tam kilkadziesiąt tysięcy złotych i trudno nam się przyznać do nich w zeznaniu podatkowym, to pozdrawiam ich serdecznie. Myślę, że niewielu z nas posiada takie zegarki. No to nie o to chodzi. To trudno powiedzieć. To tak jak w tym sondażu, kochani. Trudno powiedzieć. Czekam na telefony, śmiało dzwońcie Rozmowy w Nocy, jeśli macie jakąś historię. A ja będę opowiadał dalej. Cóż, dziś naprawdę tak mi się wydaje. To przygotowałem się. A więc rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy o tym survey, że trudno powiedzieć, jeśli chodzi o korupcję. Można było się zastanowić, jakie właśnie sfery ludzi są najbardziej skorumpowane. W ostatnim programie gościliśmy Karola i Karol nam opowiadał, jak to prowadząc biznes w Warszawie miał kłopoty właśnie nie tylko z ludźmi, którzy jakby nie wiem, wynajmowali mu lokal, ale także miał kłopoty właśnie z władzami lokalnymi, które bardzo jakby zaniedbały ten temat nie wiem, funkcjonowania czy jakiegoś takiego można powiedzieć interweniowania we właściwym momencie, w którym to jakieś sytuacje korupcyjne mogłyby zaistnieć, nie? Słyszeliśmy ciekawą historię, wszystkich, którzy by chcieli właśnie więcej detali, odsyłam do naszego archiwum właśnie, żeby posłuchać tej rozmowy z Karolem, ale long story short, jak to mówią w Ameryce, właśnie są różne skorumpowane jakby środowiska. Jedną z takich właśnie bardzo często bardzo często skorumpowanych, nie wiem, czy mógłbym tak powiedzieć, ale w których właśnie ta korupcja istnieje bardzo intensywnie, to są te środowiska władzy lokalnej, o których się mało mówi, bo tak naprawdę nie wiem jak wy, ale ja mieszkając, nie wiem, w Polsce miałem kłopot z tym, żebym nazwał wszystkich swoich radnych po imieniu na przykład jakiegoś miasta, w którym to nam przyszło funkcjonować. Te środowiska zazwyczaj nie są tak popularne, jak te środowiska właśnie na szczycie władzy, jacyś ministrowie, czy wiceministrowie, czy premierzy, czy prezydenci, ale mówimy o tych środowiskach właśnie lokalnych, które moim zdaniem są najbardziej podatne na korupcję, które właśnie na nieszczęście funkcjonują w tym bardzo dziwnym układzie często, który to, można było powiedzieć, zachęca ich do tego, aby uczestniczyli w tym procederze. I można by się zastanawiać, jak i dlaczego właśnie ta korupcja występuje. Moim zdaniem korupcja występuje najczęściej w momencie, w którym to decyzja jakiegoś człowieka może spowodować, nie wiem, jakieś ogromne konsekwencje. I to nie tyle decyzja jednostki może spowodować jakieś znaczące konsekwencje finansowe, ale decyzja, która jest troszeczkę niekoniecznie spowodowana jakimiś klarownymi wyznacznikami. Na przykład przetargi, o których tak ostatnio słyszymy, jak to nasz wiceminister, który się nazywa pan Witold D. Niedawno znaliśmy jego nazwisko, dziś już nie mogę jego wymienić. To taki pan, którego zdjęcie znajdziecie na prawie każdej gazecie, ogólnopolskiej, którego twarz teraz już właśnie jest przykryta takim paskiem i którego nazwiska nie mogę wymienić. Pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który to uczestniczył w przetargu podczas procesu informatyzacji naszego państwa polskiego. No i właśnie teraz właśnie ja wracam może bardziej do tego, jak ta korupcja mogłaby zaistnieć. No, z tego co się domyślam, jakieś decyzje podejmowane były w bardzo niejasny sposób i zachęciły pana Witolda D. do prawdopodobnie zachowania jakiegoś takiego korupcyjnego. No bo przecież on dorastał w PRL-u, tak jak mówiliśmy. Już biedę ma w domu, słuchaj, urzędnik państwowy, wszyscy ci prywaciarze się bogacą, a on tylko wiceminister, z biedy zrobił, z tego komunizmu. I przydarzyło mu się, wymknęło mu się, to nie jest tak, że on chciał zostać skorumpowany, albo chciał, żeby te kilkadziesiąt osób, które właśnie zatrzymało Centralne Biuro do Walki właśnie z Korupcją, nasze CBA, oni w ogóle nie chcieli, tak? Oni wszyscy właśnie mieli ten powód, że taki nawyk mieli, nie mogli z nim przerwać, tak jak palenie właśnie, taki jakiś kulturowy może obowiązek wręcz, robienia przysługi, bo to wiem, że u nas kulturowo to bardzo dużo się przysług robi, nie wiem, czy ktoś jak wyjedzie na zachód, to autentycznie fenomen. Wszyscy Polacy sobie robią przysługi. Nie wiem, czy ktoś z was tego kiedyś doświadczył, ale mamy taką właśnie tendencję, że załatwiania sobie czegoś. I to niby brzmi dobrze, ale cholera jest taka korupcjogenna, że aż gwiżdżę, tak mi się zdaje. Gdybym miał zdefiniować właśnie jakieś słowa pokrewne do korupcji, to bym to słowo, to załatwianie po polsku umieścił właśnie na jednym ze szczytów bardzo blisko chodzi mi o to właśnie tego słowa korupcja. No i to tak jest, zaczyna się bardzo niepozornie i nieśmiało. Ktoś komuś coś załatwi, ktoś przysługę komuś zrobi, nie wiem, podwiezie na przykład hamburgery do pociągu, w którym jedzie minister albo ojciec Rydzyk i no to przecież przysługa, słuchajcie, musimy sobie pomagać, a że to są policjanci, to już nieważne, no to może ich priorytet taki, żeby właśnie żywić ludzi, którzy są blisko władzy. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby właśnie jakby zacząć się leczyć. Kiedyś miałem taki cały cykl audycji rozmów w nocy na temat leczenia się i właśnie ja bym śmiało dodał to do definicji właśnie leczenia się. No, korupcja jako choroba psychiczna nie tyle roznoszona drogą płciową, ile zakaźna. Takie bardzo zakaźne w Polsce. Tak jak kichanie na przykład. Ktoś kichnie i po prostu ten drugi obok niego jakoś tak złapie tego wirusa i tak się rozchodzi. Zdawałoby się, że przeminie to, bo na przykład niektóre tak choroby mają, że tylko atakują starych ludzi. Niektóre choroby atakują na przykład, nie wiem, dzieci. A ta cholera korupcja to wszystkich, tak? Od góry do dołu, nie tylko komunistów, wyobraźcie sobie, ale także zdarza się na prawicy. Ja wiem, że niektórzy z naszych słuchaczy mają kłopoty z tym, żeby sobie to wyobrazić, że nie tylko komuniści biorą, ale tak jest, słuchajcie, drodzy słuchacze. Dowodem na to są właśnie nie tak dawne aresztowania, jakoś tak posypało znowu. Nie tyle grupa trzymająca władzę brała, ale inni też brali. No i tak każdemu się przydaje, słuchajcie. No weźmie, mimo to. Nie zważa to na kolor skóry, ani na przekonania, ani na wyznania. Ludzie po prostu biorą, czy to PO, czy SLD, czy inni, no, zdarzają się te czarne owce, tyle że coś czasami mi się wydaje, że zbyt często i zbyt wiele tych czarnych owiec wokół nas, tak? Ja tak tylko czekam właśnie, kiedy właśnie wybuchnie afera korupcyjna, jeśli chodzi o nasz kolorowy kraj, właśnie w CBA, wewnątrz CBA. Ja bym chciał kiedyś tak zrobić na odwrót i ja tak się z drugiej strony zastanawiam, co by się stało, już ktoś do nas dzwoni, a dokończę tą myśl za chwilkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór tobie, Kubo, i dobry wieczór gościom twojej audycji w Polsce, w USA, na całym świecie. Dzwoni Kunrad 44, Zbawiciel. I poruszyłeś bardzo ciekawy temat, który bardzo blisko dotyka właśnie celu mojej misji, Zbawiciela. I jakbyś był zainteresowany, to mogę powiedzieć, co ja jako Zbawiciel 44 sądzę o korupcji w Polsce i dlaczego Polska prawdopodobnie upadnie z powodu swoich zamiłowania do korupcji, które tak wrosło głęboko w tradycję narodu, że bardzo trudno to wyplenić.
To ja zadam pytanie, jeśli mogę. Czy może Kunrad, ja Rozmowy w nocy to taka audycja bardzo o życiu, blisko człowieka, o człowieczeństwie. Czy może masz jakąś historię ze swojego życia, która właśnie dotyka tego tematu korupcji, która cię bulwersuje albo frustruje, z którą mógłbyś się z nami podzielić? Czy zetknąłeś się w swoim, rozumiem już, no nie takim krótkim życiu z jakimś przykładem korupcji? Tak osobiście, no, jeśli można.
Osobiście ja jestem, że się wyrażę przenośnie, stoczyłem się na dno. Moje życie zostało zmarnowane. W pewnym sensie oczywiście, bo teraz zostałem Zbawicielem, więc jest jakiś drugi sens tego mojego życia. W każdym razie korupcja w Polsce bardzo silno mnie dotknęła. Ja osobiście się nie nadaję do Polski. Jestem niekompatybilny z Polską, bo jestem niekompatybilny z korupcją. Brzydzi mnie to. Po prostu mam nietolerancję na korupcję. I kiedyś naiwnie poszedłem na studia medyczne, zostałem lekarzem. No i później idealistycznie poszedłem do szpitala i chciałem się szkolić, kształcić i robić karierę lekarza. Niemniej jednak od początku zauważyłem, że coś w tym systemie nie gra i że cały ten szpital jest właściwie oparty o korupcję. Odszedłem z tego szpitala ku zdziwieniu mojego dyrektora, który się zdziwił, jak to, że ja tu jestem rozczarowany warunkami w jego szpitalu. Potem próbowałem się, było ogłoszenie w innym szpitalu, że szukają lekarzy. Udałem się tam, złożyłem naiwnie podanie o pracę, na jeden oddział mnie nie przyjęto. Później słyszałem, że młodzi lekarze musieli samochody sprzedawać, żeby etat dostać na oddziale w szpitalu. No to skoro nie miałem szans, to złożyłem podanie o pracę na innym oddziale, na który nikt nie chciał iść. I tam też się nie dostałem. Po prostu posada lekarza w szpitalu to jest jakieś takie dobro, za które trzeba łapówki dawać w Polsce, żeby je dostać.
Ale to przecież, słuchaj, no jak to z tym lekarzem? Przecież wszyscy przysięgają, jest nawet taka...
No właśnie mówię.
No ja wiem, to taki święty zawód, no co ty to opowiadasz, że w Polsce lekarze biorą, ja nie wierzę.
To jest cały system.
Serio?
To jest,
come on.
Od początku w polska mentalność, polskie państwo jest nastawione, że było kiedyś to, że lekarz wyżywi się sam. W związku z tym nie trzeba płacić lekarzom.
Ale to powiedz, ja przepraszam, że przerwę. Ja muszę tak kierunkować trochę. Osobiście powiedz, jak to było? To miałeś oferty, ludzie chcieli ci dawać, czy byłeś zmuszany do dawania? Jak to było w tej kompatybilności,
no
której się
nie
odnalazłeś?
Ja w jednym szpitalu dostałem pracę, ale po prostu moja na przykład przełożona była skorumpowana. Ona nie potrafiła w ogóle leczyć. Ona szkodziła. Szkodziła po prostu pacjentom swoim. Była tak miernym, fatalnym lekarzem, ale ona miała pozycję i wykorzystywała pozycję szefa oddziału do brania łapówek. To nie chcę w to głęboko wchodzić, ale po prostu cały ten system młodych lekarzy potrzebowali, ten szpital potrzebował do pisania po prostu dokumentacji, a starzy lekarze, stara kadra ze specjalizacjami zbierała śmietankę, czyli łapówki od pacjentów. Tak na to polegało. Dlatego ja zrezygnowałem z tego, opuściłem system. Nie chciałem walczyć przeciwko niemu, sam jeden przeciwko całej grupie szpitalnych lekarzy. Opuściłem system, tak? Opuściłem ten szpital. Próbowałem szukać pracy w innym szpitalu. Okazało się, że nie było to niemożliwe. Świeżo, nowo otwarty szpital nie był w stanie mnie zatrudnić.
Jeśli mogę spytać tak tylko o epokę, o której rozmawiamy. Czy to było
To nie była już komuna, to była już wolna Polska, Polska solidarnościowa, kapitalistyczna, druga połowa lat 90.
To ciekawe.
Czyli boom, to jeszcze wtedy...
Trzecia RP, tak?
Trzecia RP jak najbardziej, wspaniałych Mazowieckich i samej tej wierchuszki solidarnościowej, to był właśnie ten system. Teraz, ponoć jest teraz inaczej w Polsce, że ludzie tacy jak ja opuścili zawód, mieli tego skorumpowanego systemu dość. Wielu lekarzy też wyjechało z Polski, bo też miało tego systemu dość. Teraz ponoć brakuje lekarzy. Ja to wiedziałem jako młody lekarz, że jest stara gwardia łapówkarzy lekarzy i młodzi sfrustrowani, a pośrodku nie ma nic. Ja wiedziałem, że jak ludzie tacy jak ja odejdą z tego systemu, to się kiedyś zawali, bo nie będzie miał kto leczyć. I ponoć teraz tak jest w Polsce, że się czeka całymi latami na wizytę u specjalisty, ale do tego doprowadziła ekipa Solidarności, tych kapitalistów, demokratów, tych, co w Polsce dali wolność. Czyli oparli system polityczny w Polsce na łapówkarstwie. No teraz, kurwa, my.
Wydaje, słuchaj, Kuna, pytanie teraz takie. Czy to nie jest tak, że to wszyscy indywidualnie właśnie dokonujemy tego wyboru, czy jesteśmy łapówkarzami, czy nie, czy dajemy, czy bierzemy? Mi się zdaje, że w Polsce często mamy tendencję właśnie obwiniania tego komunizmu, systemu, solidarności, komunistów, najróżniejsze rzeczy znajdujemy, tylko żeby wytłumaczyć to, że po prostu wygodniej jest nam po prostu dać, albo wziąć, albo po prostu uczestniczyć w tym bałaganie, w przeciwieństwie do tego, co ja rozumiem, że ty zrobiłeś. I powiedz, jak to się dla ciebie skończyło, to przeciwstawienie się temu systemowi? Wyszło ci to na dobre? To, że tak stanąłeś...
No, skończyło się to tak... dla mnie, że straciłem kontakt z medycyną, bo nie mogąc znaleźć... Jest... Tak, ja pochodzę z tak biednej rodziny, że nie było mnie nawet stać, gdybym chciał dać tą łapówkę, bo słyszałem, tak jak ci powiedziałem, że niektórzy młodzi lekarze musieli sprzedawać samochody, żeby mieć pieniądze na łapówkę, żeby dostać etat. Ja nawet nie miałem tego samochodu, żeby sprzedać, więc nawet gdybym chciał dać łapówkę, to mnie nie było stać, więc nie dostałem pracy w systemie, odszedłem w ogóle z medycyny, no i straciłem jakby podstawę egzystencji. Straciłem zawód, w którym zdobyłem wykształcenie, któremu poświęciłem wiele pieniędzy mojej
rodziny.
I to
rodziny. Zupełnie tak z wyboru, Konrad, powiedz, Kunrad, tak no z wyboru swojego 100%?
Polska wtedy nie była jeszcze, w ogóle nie była na porządku dziennym sprawa przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym ja byłem jak w potrzasku, bo w Polsce albo łapówkarstwo, a nie mogłem wyjechać, tak jak po przyjęciu do Unii lekarze mogą wyjeżdżać. W związku z tym odszedłem z zawodu. Teraz, gdyby to teraz było, to ja bym sobie wyjechał do Niemiec, do Skandynawii, do Anglii, gdziekolwiek w Europie mógłbym pozostać w zawodzie. Wtedy odszedłem do firmy farmaceutycznej, no i tam też się oczywiście spotkałem z korupcją. I tak dalej, i tak dalej. Właściwie
no ale to już zwariować można, wszędzie tak.
No to dlatego wyjechałem z Polski.
Jak to jest?
Dlatego wyjechałem z Polski. To postawiłem sobie cel, że zamiast bić głową w mur, to po prostu wolę wyjechać z Polski, bo to jest beznadziejna sprawa. A to, co ty powiedziałeś, ja się w pełni z tym zgadzam i mam swój sposób na to. Też nie obwiniam pojedynczych osób za ten system skorumpowany, bo właśnie nie wiadomo, kto jest przyczyną, kto skutkiem, kto zawinił pierwszy, a kto teraz. Jest po prostu, Polacy tkwią w systemie opartym na korupcji. Nie wiadomo, czy to jest tradycja, czy mądrość, czy potrzeba chwili. Już nikt nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, tak jak powiedziałeś na początku, to nie jest najgorszy system, bo są kraje o wiele gorsze niż Polska. Niemniej jednak Polski, ja twierdzę, Polski nie stać na taką mentalność zepsucia. I chciałbym też wyjaśnić, że to nie chodzi o korupcja równa się łapówki, bo to nie tylko o to chodzi. Korupcja mniej więcej znaczy z łaciny zepsucie. To jest ogólnie zepsucie, ustawianie przetargów,
no,
dawanie posad.
Ale tak jak ja będę, mówię, no ja już tutaj mam taką naturę, że trochę przerywam naszym dzwoniącym. Do życia. I no powiedz, to... no zniszczyło cię to, poszedłeś do tej firmy farmaceutycznej, znowu korupcja, no i tylko wziąć i zwariować. I co wtedy się wydarzyło po tym, jak odnalazłeś tą korupcję w kolejnym miejscu pracy?
No ja mówię, jakoś przeciekałem w Polsce, staczając się coraz niżej, nie mogąc znaleźć pracy, a szczególnie pracy uczciwej. No i nadarzyła się okazja i wyjechałem za granicę po prostu. I od tego czasu z korupcją mam prawie w ogóle mnie nie dotyka korupcja. Od tamtego czasu, już od kilku lat, to było bardzo ciekawe doznanie, że się pracuje, bo się pracuje, że się załatwia sprawy, bo się je załatwia, a nie dlatego, że kto komuś dałem łapówkę, czy ktoś ode mnie coś żądał. Także to jest bardzo ciekawe doznanie dla człowieka z Polski po wyjeździe.
Jasne. Czyli wyjechałeś, jesteś kolejnym przykładem właśnie takiego naszego Karola, z którym rozmawialiśmy już dwukrotnie. Karol był, można powiedzieć, milionerem w Polsce, zatrudniał 30 osób. W archiwum możemy znaleźć jego audycję. Także miał okazję, no nie wiem, wspaniale dzielić się swoimi pieniędzmi. Nie wiem, kupił najdroższą kartę telefoniczną na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wydał na to dziesiątki, może setki tysięcy złotych, a teraz mieszka pod mostem i jest bezdomnym i walczy z polską korupcją. Czyli to jest ciekawy, no, kolejny mesjasz. Myślę, że tu Kunrad byś go pochwalił, bo tak jak i ty nie jest, zgodził się na tę korupcję,
on
zniszczyło go to bardzo szybciutko. I jakie jeszcze na koniec, przed tym jak się rozłączymy, jakie myślisz będą perspektywy, jak ty to wszystko widzisz? Odkorumpujemy się, czy się skorumpujemy na zero wszyscy tutaj, na tym świecie?
Polacy mają do wyboru albo upadek Polski, albo przyjęcie mojej nowej religii, a mnie za swojego Zbawiciela, Mesjasza. I takie są alternatywy. Kościół katolicki nie może pomóc w moralnym odrodzeniu Polski, ponieważ sam jest skorumpowany, sam jest moralnie po prostu ośmieszony i skompromitowany. I trudno, żeby teraz biskupi, którzy sami mają sporo za uszami, wychodzili do narodu i wzywali do moralnej odnowy. Prawda? Zresztą katolicyzm w Polsce trwa już ponad 1000 lat i właśnie znaleźliśmy się w takim miejscu, a nie w innym. W związku z tym
Się też tam korupcje, ale o tym może troszeczkę później. Dziękuję bardzo, Kunrad, za komentarz. Rewelacja. Dziękuję. Witam Cię pierwszy raz w rozmowach w nocy. Mam nadzieję, że jeszcze do nas zadzwonisz. Serdecznie dziękuję za ten komentarz i naprawdę miło było. Trzymaj się. Dziękuję. Pozostań z nami. Dziękuję bardzo. Okej. To był Kunrad, słuchajcie, z jego komentarzem. Potrzebuję minutkę. Będę z wami, a dla was w międzyczasie proszę posłuchajcie Anioł. Był z nami Zbawca, zadzwonił się Zbawca, a teraz posłuchamy utworu, który się nazywa Anioł. Rewelacja, naprawdę. Mi się zdaje, że to będzie hit ogromny. Grupa Frog and Dog, którą także mieliśmy okazję gościć, zajrzyjcie do archiwum, super rozmowa z chłopakami, miłego słuchania, będę z wami za dokładnie 3 minuty i 1 sekundę. Zbawca przez chwilkę. Było miło. Słuchajcie, jest z nami parę osób na czacie. Serdecznie zapraszam do tego, żebyście wzięli aktywnie udział w audycji. Był z nami Kunrad, 44, było miło. Czekam na następną osobę, która by zadzwoniła i dodała trochę przyprawy do tej naszej audycji. Dzisiaj rozmawiamy o korupcji. Słuchaliśmy przed chwilą Frog and Dog. Jeśli podoba wam się to, co robię i chcecie wesprzeć tą audycję, chcecie, żeby się rozwijała i była kontynuowana, kliknijcie jakiegoś lajka na Facebooku albo subscribe na YouTubie. Dzięki wielkie tym, którzy już to zrobili, bo dzięki wam właśnie mogę nadawać w tym formacie, w którym nadaję, właśnie poprzez nową platformę, którą mamy, YouTube, która jest w miarę wolna od reklam i tego typu rzeczy. Okej. Okay. Usłyszeliśmy ciekawą bardzo historię, nie wiem, czy młodego lekarza, ale kogoś, kto został lekarzem i po prostu miał dosyć korupcji, wyjechał z kraju. W poprzedniej audycji słyszeliśmy stosunkowo podobną historię, co mnie bardzo dziwi, bo to był biznesmen, który znowu zetknął się z tą korupcją i po prostu jakby został wypchnięty z tego kraju, można było powiedzieć. A teraz jest jakaś akcja taka, słuchajcie, Karol, wróć. Stop korupcji. Gdzieś tam pogooglujcie albo poszukajcie na poszukajcie na Facebooku Karol LK Szaf ma właśnie taką akcję, w której to właśnie chce zatrzymać tą korupcję. Straszne rzeczy, słuchajcie, bo rodzimy się, nie wiem, przynajmniej jak ja się urodziłem, to poszedłem do szkoły i zaczyna się to wszystko bardzo niewinnie, zaczynamy, nie wiem, ściągamy, nie wiem, w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej klasie, bo ktoś tam gdzieś coś wie. Może nie ściągamy jeszcze tak wcześniej, ale już tak w ósmej, siódmej to już zaczynamy ściągać trochę. No później liceum, no to wiadomo, ściągi, każdy produkuje. Bardzo edukacyjne zajęcie. Matura to też ściągamy. A studia, kochani, no jak to zaliczenie, słuchanie, gdzieś tam jakieś kolokwia, coś tam. No jak to, bez korupcji w polskiej uczelni? No zdarza się. Zdarza się, że są ludzie, którzy są ambitni, nigdy nie dali, nigdy nie wzięli, nigdy nie widzieli, nigdy nie uczestniczyli, ale chyba nigdy nie żyli także w Polsce. Bo jeśli ktoś żył w tym naszym kolorowym kraju, na pewno miał do czynienia z... Ktoś dzwonił, przepraszam. Answer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Hej, wariacie. Tyle czasu na ciebie czekałem, Jacek. Come on, wreszcie. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, jest z nami stały komentator Radia Kontestacja, ekspert, polityk, ekonomista, Jacek Welblacha. Czy dobrze przedstawiłem?
Tak, aczkolwiek nie czuję się, że ekspertem żadnej z tych dziedzin, które tutaj wymieniłeś.
Oh, come on. Ja tam lubię twoje komentarze. Jacek jest bardzo aktywny, tak jak wspominam, na zaprzyjaźnionym radiu, Radio Kontestacja. Zawsze można usłyszeć Blachę. Zawsze. Nie ma siły.
I może wiesz, może...
Dobra przyprawa. Dobrze to daj. Co ty myślisz, powiedz, Jacek, na temat korupcji? Czy to prawda, co mówił twój poprzednik, Kunrad, że to tak wszędzie i cały czas i że już nie można z tym wytrzymać?
Znaczy, może ja trochę się odniosę do tego wstępu, jaki mi tutaj zrobiłeś.
Wal śmiało.
Ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że czy też tak by można określić moją postawę, że po prostu czy to jest radio, czy to jest telewizja internetowa, no to bez interakcji na obecną chwilę, jeżeli nie ma interakcji ze słuchaczami, jeżeli nie ma kontaktu z widzami, tak? Jeżeli nie dochodzi do jakiegoś takiego konfliktu bardzo szeroko rozumianego, no to znaczy się, że jest to radio czy też telewizja, które jest martwe, tak? Które nie ma w sobie żadnej siły, tak? Gdzie prowadzący może sobie snuć monologi, no ale co z tego, tak? Musi być ta interakcja, musi być ten flow, bo inaczej to nie działa. No. Nie jest moją winą, że po prostu ludzie jakoś, nie wiem, nie mają jaj, tak? Czy też, jak to Martin kiedyś określił, nie stać ich na mikrofon za 5 zł, a dosłownie z takiego mikrofonu wielokrotnie dzwoniłem. No, może nie za 5 zł, ale...
Ale teraz już masz chyba dobry mikrofon, bo słychać się wyśmienicie, Jacek.
Ale za 15 zł. Tak. Teraz już mam dobry mikrofon, zresztą kupiony bardzo, bardzo okazyjnie jeszcze na gwarancji. Można powiedzieć, że to jest najlepszy zakup tego roku.
Super. Czyli skorumpowałeś kogoś i kupiłeś za pół ceny po znajomości, ha, 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 spod lady. Come on, my tutaj o korupcji. Co ty myślisz, Palciartek, na temat tego naszego głównego tematu? Jak z twojej perspektywy, jeśli mogę zapytać, to bardzo osobiste pytanie, czy miałeś do czynienia w ogóle z korupcją w Polsce?
Wielokrotnie.
Poważnie? I nadal, czy kiedyś? Bo to też jest takie istotne pytanie.
Ale należy rozróżnić dwa rodzaje korupcji. Jedna jest to taka korupcja, bym powiedział, wynikająca z tego, że w obrębie danej grupy, w obrębie danego społeczeństwa na coś żeśmy się umówili, tak? I jedni twierdzą, nie, to ja takiej umowy nie akceptuję, tak? Ja się pod tym w ogóle nie podpisywałem, ja bym chciał, żeby było tak czy siak, tak? I to jest takie, bym powiedział, łamanie pewnego status quo, tak? To jest taka korupcja, którą na przykład możemy zaobserwować, no podejrzewam, nie tylko w Polsce, tak? To jest taka korupcja w służbie zdrowia, tak?
Jasne, to takie lekkie dragi, jak mówimy, ciężkie dragi i lekkie dragi. To taki mały papierosik z marihuanki, tak? Taka lżejsza.
Nie no, mam na myśli tą korupcję w postaci, że jakiś tam lekarz jest, powiedzmy, przyjmuje w swoim gabinecie od tej do tej godziny, a za odpowiednią opłatą, oczywiście to jest opłata, jak to się mówi, nie na fakturze, tak, jest w stanie jeszcze kogoś przyjąć poza
konsultację, tak? To nawet fakturę wystawi. Pewnie.
No tak, tylko pewnie na konto swojego syna albo kochanki, tak?
Jasne. A pieniądze przelewem na kalamary, Karaiby, kara something. Coś.
Ale jest jeszcze...
Kajmany. No,
szerzej chciałem powiedzieć na temat korupcji, tak? Bo jest jeszcze ta korupcja, o której możemy przeczytać w jej definicji, tak? Czyli w definicji, czym w ogóle jest korupcja. I tam możemy przeczytać na przykład na stronach Wikipedii, że jest to zepsucie, tak? I tam jest podany szereg czynników, jakie przyczyniają się do tego, że dany kraj, że dane społeczeństwo jest mniej lub bardziej skorumpowane. No i tam, wiadomo, jest podany ten, to już jest taki bardzo klasyczny przykład, tak? Jest podany ten welfare state, tak? Czyli budowanie państwa dobrobytu. Tak, które, powiedzmy, nakłada pewną czapę, tak by to można nazwać, na tą nieskrępowaną wymianę w imieniu jakiś tam, w cudzysłowie, czy też nie w cudzysłowie, zależy jakie kto ma poglądy, w imieniu wyższych wartości albo i nie. Ale dla mnie jest drugim czynnikiem, który jest o wiele bardziej istotny, to jest zwiększanie się biurokracji. To jest przyrost biurokracji i niejasność przepisów, zwiększanie się regulacji.
Jasne.
Ponieważ wówczas następuje taki proces, który na przykład w Polsce jeszcze znamy z czasów PRL-u, tak?
Że, jasne. Ponieważ czyli ja ci przerwę, Jacek, tutaj. Posłuchaj.
Chciałbym
czyli dwa przykłady podałeś i to się zgadza zupełnie. Ale ja znowu spróbuję ściągnąć troszeczkę nas na ziemię i do twojego osobistego punktu widzenia. Fajnie ci grać w tą grę korupcja, czy nie? Dobrze się z tym czujesz? Odnajdujesz się w tym, że to, no to już tak jest, no i to każdy daje, okej? Okay? Czy tak jak właśnie Kunrad? Nie dam! Zwolnię się sam z pracy, wyjadę, mam tego dosyć. Jakie jest twoje podejście?
Ja ci powiem ci w ten sposób. Powiem ci w ten sposób, że kiedyś w stosunku do swojej osoby miałem przedstawiony taki zarzut, że jakby w pewnym sensie nieoficjalnie komuś nie podziękowałem, tak? To chodziło o jedno szkolenie, tak? I w Polsce często szkolenia wyglądają w ten sposób, że, no podejrzewam, nie tylko w Polsce, wygląda to w ten sposób, że jakby poza szkoleniem tam temu szkolącemu, jeżeli on rzeczywiście był dobry temu trenerowi, składa się tam jakąś nieoficjalną gratyfikację, tak? A ja wtedy powiedziałem jasno i wyraźnie, tak? Chwileczkę, ja za to szkolenie zapłaciłem niemałe pieniądze, tak? jakby zapłaciłem za to od frontu, na ulotce reklamowej, czy też w prospekcie informacyjnym nie było żadnych dodatkowych informacji, że ja mam coś jeszcze płacić i nie będę tutaj jakichś dodatkowych, wiesz, jakichś dodatkowych giftów, że tak powiem, składał temu gościowi, także z mojego punktu, jakby moje podejście jest takie, że ja na tyle, na ile to jest możliwe, staram się zachowywać etycznie, tak? Chociaż jasne, tutaj pewnie jasne. Niektórzy z taką etką będą mieli problem, tak? Ale ja staram się zachowywać etycznie. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym, że też można by ten mój, to jakby trochę zaoram sam siebie, tak? Dokonam takiego harakiri na twojej audycji.
Go ahead.
Ponieważ są znane przykłady takich miejsc na świecie, gdzie na to duże przeregulowanie, na przykład takim krajem jest Szwecja, tak? Gdzie na duże przeregulowanie nakłada się jeszcze, jakby to powiedzieć, taka mentalność tych ludzi, tak? I ta mentalność powoduje, że dla nich te regulacje, ten duży stopień biurokracji, tak, duży stopień uszczegółowienia poszczególnych zachowań jednostek dla nich jest po prostu czymś w czym oni się dobrze czują, tak? No ale tutaj też część osób by powiedziała, że to powiedzmy działało jeszcze tam do, nie wiem, do lat 2000, tak? Czy tam do roku 2010 taki model działał, ponieważ co niedawno mogliśmy przeczytać na headline'ach dużych agencji, że nawet w Szwecji, nawet w tym kraju dużego dobrobytu, dużego welfare state, tak? Że nawet w tym kraju dochodzi do zamieszek, dochodzi do podpalania samochodów i tak dalej. Więc tutaj ja mam wrażenie, że tutaj prostej odpowiedzi nie ma. Natomiast moją subiektywną odpowiedzią jest właśnie to, że to, co w dużej skali prowadzi do korupcji, to, co daje właśnie ten taki efekt PRL-u, tak? Gdzie chcemy coś dostać i nawet działając etycznie nie możemy tego dostać i w konsekwencji jesteśmy zmuszeni do tego, żeby działać w jakiś sposób nieetycznie, żeby się ślizgać pomiędzy innymi ludźmi, tak? To jest właśnie efekt tego przerostu biurokracji, przerostu niejasnego prawa. Jasne. Takie jest moje zdanie.
Jest to ciekawa opinia, no na pewno jakiś tam efekt, no ten PRL na nas wywarł, tym bardziej, że nasi rodzice spędzili w nim całe swoje życie prawdopodobnie, a nigdy duża część społeczeństwa z tego się nie wyleczy, ale tak jak wspominałem, ciekawi mnie właśnie, jakie będzie to na przykład nowe pokolenie, a także fascynuje mnie taki właśnie fenomen, gdy młodzi ludzie, tacy jak ty i ja, stosunkowo młodzi, już nie tacy młodzi znowu, wyjeżdżają gdzieś na zachód. Mi się wydaje, że właśnie ta korupcja, w którą tak jakby nasiąknęliśmy, czy tego chcieliśmy, czy nie, to jest jeden z przykładów, z których po prostu ludzie na emigracji, mi się zdaje, się leczą i później przyjeżdżając z powrotem do naszego kraju, po prostu bardzo ich to razi. Bo dokonują takiego właśnie kolejnego szoku kulturowego. Ostatnio słyszałem ciekawą audycję. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo ludzi z Indii, którzy zajmują się technologiami tam IT, jakimś właśnie programowaniem i tak dalej. I po prostu bardzo duże tabuny, że tak powiem, tych ludzi przyjeżdżają tutaj i żyją przez długi czas. Ekonomia w Indiach bardzo zaczęła się rozwijać. Takie firmy jak Microsoft czy Google, wszyscy duży gracze zaczęli otwierać z powrotem centra właśnie swoje tam. I zaczęło się wydarzyć coś takiego, że bardzo duże znowu tysiące ludzi, i to nie właśnie w setkach, ale można liczyć śmiało w tysiącach, jest taka migracja z powrotem właśnie do tych Indii i ludzie, którzy mieszkali tutaj w Stanach właśnie przez, nie wiem, 10 czy tam 15 lat, wracając z powrotem, przeżywają właśnie ten znowu kolejny ogromny kulturowy szok. I słyszałem właśnie taką ciekawą analizę, jak to jest, że oni się po prostu, ciężej jest im się odnaleźć w tym szoku powrotnym, niż w tym takim initial, w tym początkowym szoku, w którym właśnie się przenieśli do Stanów, bo pewne rzeczy ich właśnie bardzo frustrują i nie mają zupełnie wpływu na to. I właśnie jedną z rzeczy, którą słyszałem podczas tej audycji wymienionych, była właśnie ta korupcja, z którą po prostu no, nie wiedzą, jak sobie radzić. Bo tak jak już ktoś jest w tej Polsce, no to Jacek, no wiesz, ile trzeba dać lekarzowi, czy wiesz, ile trzeba tam, nie wiem, no może jakieś pozwolenie, czy jakieś podziękowanie może kosztować, czy jakiś zdany egzamin może kosztować. A taki człowiek, który już jest poza tym systemem przez dłuższy czas, mi się zdaje, że ma właśnie znaczne problemy z tym, żeby się odnaleźć podobnie w tej rzeczywistości, która nie jest taka fajna i taka zielona, jak to w telewizorze wygląda.
Jeśli mogę jeszcze coś dodać.
Go ahead.
Jeśli mogę jeszcze coś dodać, to z mojego punktu widzenia, tak jak mówiłem poprzednio, na tyle, na ile się da, ja jakby staram się zachowywać etycznie w stosunku do tych ludzi, którzy teraz będą mi zarzucać, że korupcja jest takim, powiedzmy, wolnorynkowym smarem gospodarki, tak? Że to korupcja w rezultacie jakby no napędza gospodarkę. No to odpowiem jedynie w ten sposób, że ja nie wrzucam jakichś, że tak powiem, nie wiem, kalumnii, tak, nie wylewam jakichś bluzgów na kobietę, która na przykład, nie wiem, ma jakiegoś nowotwora, tak, i jest w stanie, czy też jej rodzina jest w stanie wydać każde pieniądze, żeby ona mogła się wyleczyć, tak?
Ja
w tym momencie
nie będę potępiał
takiej osoby, która chce gdzieś tam się po prostu do jakiejś kliniki dostać, na, nie wiem, za granicą, poza kolejnością, czy coś w tym rodzaju, bo wyobrażam sobie, że sam będąc na jej miejscu robiłbym dokładnie to samo.
Oczywiście,
natomiast,
absolutnie.
Natomiast na tyle, na ile mogę, staram się zachowywać etycznie, chociaż zdaję sobie, że nie każdemu taka tylko może odpowiadać, nie?
Jasne. Dzięki wielkie, Jacek. To był super komentarz. Super.
Dzięki.
Fajny. Cieszę się, że zadzwoniłeś i że odwiedziłeś rozmowy w nocy. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni. Na czacie pojawiły się właśnie ciekawe komentarze. Jeden mówi: blacha, mówi bardzo etycznie. Jest idealnym przykładem, że etyka nie zawsze jest fajna dla ogółu. I bardzo dobrze, tak? To Lukino 02 tak napisał. No etycznie, prawda, proszę Państwa. Jacek jest etyczny, tak mi się wydaje przynajmniej. Powiedział: nie, nie dam za to szkolenie. Zapłaciłem i koniec. Poza tym sam wolę wydać te, nie wiem, 300 zł, iść wypić, zjeść dobrze, a nie będę dawał bucowi. No i dobrze, bo się przyzwyczaili tak wszędzie, cholera jasna, żeby im dziękować. No nie, to tak to jest troszeczkę. W amerykańskim, jeśli ktoś z Was w Stanach, w języku angielskim to się nazywa kickback, tak się mówi, kickback. Jak ktoś ma ochotę coś tam, nie wiem, na przykład buduje szpital i ktoś ma ochotę powiedzieć: hej, ja tutaj wybuduję i ci dam taki kickback, nie wiem, 100 tysięcy dolarów czy 7 milionów, to właśnie tak to wygląda. Są takie kickbacki. Stany Zjednoczone, wbrew pozorom, nie są na czole, w czołówce państw nieskorumpowanych. Niestety są na miejscu 19, jeśli się nie mylę. Gdzieś tam, czyli jest śmiało, no 20 miejsc powyżej Polski, no mogłyby być trochę wyżej. Ciekawe, wracając do tych statystyk państw i krajów, bardzo zaciekawiło mnie jedno państwo, Afganistan. Afganistan, nie wiem, czy nasi drodzy słuchacze wiedzą, na którym miejscu może być. Ja podpytam ludzi na czacie, czy ktoś zdaje. Mamy 174 kraje, na którym miejscu może być Afganistan. Może ktoś mi podpowie na czacie, na którym miejscu może być Afganistan. Polska 41, 174 kraje. Nie widzę, bo tu jest mały delay, niestety. A więc odpowiem sobie sam. Może za chwilę na czacie się pojawi odpowiedź. Afganistan jest na miejscu 173 na 174 kraje. I to taki właśnie fenomen, że Stany Zjednoczone, no bardzo... Ups. Stany Zjednoczone bardzo działały bardzo intensywnie w Afganistanie, ale no, ostatnio okazało się, że niestety wszystkie działalności, które były prowadzone przez Stany Zjednoczone w Afganistanie, tak średnio na to nie ma, brakuje 70%, 80-70% receipt, czyli tych odcinków, paragonów, rachunków, czyli te wszystkie biliony dolarów były wydawane chyba 2 biliony na nie wiem, na tydzień czy na dzień, to trudno powiedzieć, chyba żadnej różnicy to nie robi. Po prostu nie ma żadnych rachunków na to. I wszyscy brali i wydawali ile tylko się dało, a nie było żadnych poświadczeń finansowych. Także słyszałem ciekawą rozmowę jednego właśnie z generałów, jakiegoś tam, nie wiem, generała głównego księgowego w jednym z radii amerykańskich. Tutaj właśnie został przyciśnięty przez tego redaktora, ale mówi, no jak to jest możliwe? Słuchaj, no nie ma 80%, nie wiadomo na co te biliony poszły. No nie ma, no. Tak ten kraj funkcjonuje, że po prostu tak przesiągnięty jest korupcją, że no nie da się tego w normalny sposób opisać. Jedną z sytuacji, którą opowiadał ten jeden właśnie z tych ludzi, było to, jak opuszczano właśnie, jak siły afgańskie przejmowały władzę właśnie, czy to w Kabulu, czy w jakichś innych tam, nie wiem, stolicach Afganistanu, tam jest kilka tych większych miast, to po prostu zdawano jakby hotele, w których stacjonowały wojska amerykańskie. No i na nieszczęście w tych miejscach, w których stacjonowały wojska amerykańskie, no były takie warunki w miarę dobre, ale po prostu w momencie, gdy wojska się na przykład wycofały, czy po prostu oddawały pod władzę właśnie te afgańskie, dosłownie na drugi dzień po prostu te budynki stawały się nieużyteczne, bo wszyscy wynosili wszystko. Na plecach, nie wiem, telewizory, łóżka, fotele, bo po prostu no, ktoś przejmował, czyli można było kraść. Amerykanie już się nie zajmowali tymi budynkami i właśnie no, to też poniekąd pokazuje to, jak kraje mogą być skorumpowane. U nas na szczęście nikt, nie wiem, z budynków rządowych, nie wiem, sofy czy tam telewizora nie wynosi, ale komputery kradną. Kradną komputery, tak się okazało. Ha? Ha? Aferę mamy, kurczę. Kilkadziesiąt zaaresztowanych. Ja tutaj przypomnę głównego podejrzanego, wicepremier z zarzutami za przetarg za informatyzację. Słuchajcie, panu Witoldowi D. postawiono zarzuty. Kradną komputery w Polsce. Kradną. Tak by... Jedi powiedział, ale ja nie jestem dobry w tych ogłosach. Do tego trzeba krawca albo jakiegoś innego tutaj naszego lokalnego nadawcę. A więc, no korupcja jest wszędzie. Też podobne historie słyszałem, jeśli chodzi na przykład o Irak. Też po prostu no, korupcja sięga zenitu. W Polsce wydaje mi się, że zmienia się. Zdawało mi się, że zmienia się na lepsze do zeszłego tygodnia. Bo okazało się, że mam największą korupcyjną aferę w historii Polski. Ups! A ja myślałem, że fos. To dopiero kradli. A tutaj jednak no, za rządów Platformy Obywatelskiej, czcigodnej, bardzo wielu wierzących, głęboko sprawujących władzę. A tu takie historie, drodzy Państwo. Takie historie. Kradną komputery. Laptopa. Pewnie ktoś ukradł. Nie no, mówimy oczywiście tutaj żartem o tych laptopach, tak zupełnie bardziej serio. To no, te systemy informatyczne kosztują miliony dolarów. Ja pamiętam, wyjeżdżając z Polski, dokonywała się informatyzacja ZUS-u i PZU, na którą to właśnie i na początku inicjalnie wydano, na przykład na PZU wydano 101 milionów czy 104 miliony, już nie pamiętam, dolarów, a później na informatyzację ZUS-u wydano ponad 200, około 200, nie wiem, 30 milionów dolarów i zrobiła to oczywiście jedna firma. Firma, która się nazywa Procom. Ciekawe, czy jeszcze nadaje na YouTubie, czy nie, bo może już firma Procom odłączyła mnie od nadawania. Wygrała te dwa przetargi. Ja nie mówię, że one były skorumpowane czy coś, ale na pewno dobry był deal, jak to się przyjęło mówić już w polskim słowniku, gdyż z tego, co pamiętam, i to wiem z pierwszej ręki, a z pierwszej nie, no z drugiej wiem, po wygranym przetargu kolejnym właśnie firmy Procom, jej właściciel kupił sobie, chyba jako jeden z pierwszych polskich biznesmenów, prywatnego odrzutowca. I to też jest no, zadziwiające, nie? Takie systemy, panie, ZUS, a emerytury takie kiepskie. A system mają taki super. System mają bardzo fajny. Dlatego wyjechałem. Wracając do tych prywatyzacji i innych rzeczy, zachęcam śmiało także może jakichś nowych słuchaczy do dzwonienia, kogoś, kto jeszcze nie zadzwonił. Dzwonił do nas Kunrad, dzwonił do nas Jacek. Jeśli ktoś jeszcze dzisiaj ma odwagę zadzwonić, obiecuję, że będę miły, nie będę cisnął za bardzo z tą korupcją, bo to przecież nie wypada. Poza tym już 12 w nocy. Śmiało proszę o telefon jakiegoś nowego słuchacza, czy starego słuchacza, ale który dzisiaj jeszcze nie dzwonił, żeby podzielił się z nami. Tak jak Jacek mówił, no, drodzy słuchacze, nie ma to taki cała atrakcja, że u nas nie ma właśnie ekspertów, bo nie trzeba być ekspertami, tylko trzeba być normalnymi ludźmi, którzy dzwonią, którzy pokazują faktycznie to, co się dzieje. Czy trzeba dawać, nie wiem, na tych egzaminach, czy nie? Czy trzeba, nie wiem, tutaj lokalne władze zachęcać do w inny sposób niż poprzez głos oddany w wolnych wyborach do tego, aby na przykład, nie wiem, pracowały na nasz pożytek? Może trzeba jakoś inaczej je zachęcać? Pamiętam taką historię, nie tak dawno też gdzieś się zapoznałem z nią. Budowane było przedszkole i było dwóch panów burmistrzów i przedszkola, budowa przedłużała się i pan burmistrz wybrał się na budowę sprawdzić, no tutaj koszty się naciągają, władza państwowa, prywatna, tutaj inwestycja, no ale tutaj dosponsorowana, dlaczego to jest takie opóźnienia. No i po wizycie pan burmistrz dostał bombonierkę. I to autentyczna sprawa, bliska mojemu sercu. Pan burmistrz, jako nieświadomy młody człowiek, przekazał bombonierkę, nie wiem, pani sekretarce, bo nie lubił czekolady. Po otwarciu bombonierki okazało się, że oczywiście nie tylko czekoladki są w środku, no i afera, panie, panowie, no zdarza się. Dalej, czyli, i to też z współczesnej bardzo Polski, to tylko taki bardzo prosty może przykład, no ale na najróżniejszych szczeblach, począwszy od pana wicepremiera Witolda D., którego nazwiska nie mogę wymienić, do jakiegoś, nie wiem, burmistrza mniejszego, większego miasta, poprzez właśnie lekarzy, o których wspominał Kunrad tutaj, a także i nauczycieli, o których wspomniał Jacek, którzy to oczekują po na przykład kursie, no jakiegoś specjalnego podziękowania. Chociaż, czy oni oczekują, to też takie dobre. Czy to może nam się tylko tak wydaje, że trzeba? To jest skomplikowane. Okej. Okay. Jedną z rzeczy, z której dzisiaj jeszcze nie wspomnieliśmy, a może które warto zahaczyć, jest na przykład to, w jaki sposób można by było zlikwidować tą korupcję. I jest jedna metoda, którą ja na przykład jestem zwolennikiem, a która na pewno wywołuje bardzo wiele kontrowersji. To lobbyzm, drodzy panie, panowie. Ja jestem bardzo zwolennikiem lobbystów, lobbyzmu i zalegalizowania właśnie tego typu zrzeszeń, które to promują określone prawa grup, nie wiem, jednostek, organizacji, które to promują, a także próbują w zdrowy sposób wywierać presję na ludzi, którzy tworzą prawo. A oczywiście mogłyby się pojawić jakieś zarzuty, dlaczego, gdzie, no jak to promować, lobbyści to świnie, złodzieje, politycy to już też wszyscy złodzieje, świnie. Nie, nie, nie jest tak do końca, słuchajcie. Wiele razy mówiłem w tej audycji, że nie wszyscy politycy to świnie i się zupełnie z tym zgadzam. Słuchajcie, gościłem kilku polityków i mówią ludzkim głosem, niektórzy są naprawdę fajni, na niektórych naprawdę z przyjemnością bym zagłosował. A lobbyści to nic innego jak ludzie, którzy mają jakiś określony cel, którzy szukają sposobu, aby prawo, które jest tworzone, było tworzone w określonym celu, czyli na przykład na ich korzyść. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że często może być jakiś konflikt interesów, czy problem z nie wiem, z jakimś zachowaniem obiektywności na przykład poprzez naszych polityków ze względu na presję lobby, ale myślę, że udawanie faktu, jak to miało miejsce przez wiele lat w naszej właśnie trzeciej RP, że instytucja lobbingu nie istnieje, to jest właśnie coś takiego jak mówienie, że u nas nie ma homoseksualizmu, tak? Czy u nas nie ma nie wiem, ludzi, którzy myślą, są niewierzący, którzy myślą inaczej, tak? Po prostu najgorszą rzeczą jest ignorowanie tego, tak? Myślę, że bardzo zdrową rzeczą jest to, aby legalizować to, co jest wokół nas i starać się, aby w świetle prawa to, co się dzieje, działo się okej, tak? Jeśli mamy związki homoseksualne, mamy związki tej samej płci, dajmy im prawo, takie same prawa do bycia człowiekiem, do dziedziczenia, do posiadania dzieci, takie same prawo, jakie mają prawa pary różnej płci. Jeśli mamy, bo oni będą to robili, czy tego chcemy, czy nie, oni po prostu są i to jest realność, tak? Po prostu nie każdy jest taki sam. Tak samo właśnie moim zdaniem to, jeśli chodzi o politykę. I to jest ciekawa analogia, może nie do końca zrozumiała dla wszystkich, ale są organizacje, nie wiem, są w Stanach hodowcy indyków, są hydraulicy, którzy mają swoje lobby, są właśnie lobby znaczące, nie wiem, par, które jednopłciowych, czy tych właśnie organizacji, które reprezentują najróżniejsze mniejszości, one mają swoje lobby i właśnie w taki sposób, zorganizowany sposób są w stanie wyrazić swoją opinię na temat istniejącego prawa i jego zmiany. Tak mi się wydaje. Jeśli ktoś z słuchaczy nie zgadza się z tym, serdecznie zapraszam. Jeszcze przez kilka minut jestem na antenie. Zapraszam do dyskusji. Śmiało proszę dzwonić. Jak wy widzicie właśnie ten koncept lobbyzmu i właśnie korupcji? Bo moim zdaniem właśnie lobbyzm to jest jedna z takich zdrowych metod, w których można zalegalizować coś, co jest zupełnie nielegalne, sprowadzić do poziomu, nie wiem, legalnego działania, nadać temu jakieś określone prawa, formy, jakiś tam regulamin, nie wiem, nawet nacechowany etycznie, w którym jednostki mogą być zobligowane do jego przestrzegania. Czyli dla polityków moja rada to więcej lobbingu, słuchajcie. Ale znowu dzwoni do nas Kunrad, no już odbiorę, bo nikt nie dzwoni, słuchajcie. Zapytam. To lobby są złe, panie Kunradzie? Halo, jak to jest?
Dobry wieczór ponownie.
Dobry wieczór. To lobby to jest coś złego, czy nie, twoim zdaniem?
Bardzo kiepsko słyszę.
Halo?
Bardzo kiepsko słyszę.
Okej.
Okay. Może teraz lepiej.
Okej. Okay. Czy lobby, twoim zdaniem,
jak
w
mnie słychać?
To jest coś złego, czy nie?
Zadzwonię jeszcze raz.
Okej. Okay. Okej. Okay. A jest z nami Jacek w międzyczasie. Jacku, co myślisz o tym lobby? Ups. Hello?
No.
Jacku, co myślisz o tym lobby? Czy to są złe? Czy to może pomóc trochę z korupcją? Jakbyśmy zalegalizowali to wszystko, a już trochę się legalizuje w polskim prawie. Ups. Coś
jak mnie teraz słyszysz?
Coś... Ja słyszę bardzo dobrze, Jacku, ale coś chyba mnie nie słychać bardzo dobrze. Okej. Okay. Ja przeładuję swojego Skype'a w międzyczasie, a ja już... Okej. Okay. Słuchajcie, że przeładuję. To czasami pomaga. Czasami zdarzają się problemy techniczne, bo to jest audycja na żywo, słuchajcie, nadawana przez sznurek i taką puszkę mam dużą. Krzyczę, a wy macie końcówki tego sznurka i czasami to się tak wydarzy, że nie działa to najlepiej. Ale już wracamy na antenę. Będzie można dzwonić do nas. Ja spróbuję zadzwonić w takim razie do naszego słuchacza. Okej, dzwonimy. Halo?
Halo?
Słychać mnie okej?
Tak, teraz już tak.
Rozgryzłem tego Skype'a. Czasami muszę się po prostu wylogować, zalogować i już dobrze słychać. Ale nie tracąc wątku, Jacek, co myślisz o tym lobby? Czy to pomoże zalegalizowanie lobby, czy pomoże w jakiejś takiej korupcji? Czy wręcz odwrotnie? To jest korupcjogenne twoim zdaniem i jak to jest?
Ja myślę, że jak najbardziej masz rację. Znaczy się, to jest próba jakiegoś, nie wiem, zakazu lobbingu czy czegoś takiego, to są po prostu herezje, tak? Bo to jest kreowanie podwójnej rzeczywistości, tak? To jest dokładnie tak samo jak z tą korupcją, tak? Kreuje się pewną podwójną rzeczywistość, tak? Poprzez przepisy, które dają do tego możliwości, tak?
Jasne.
I tak właśnie w taki sposób to wygląda. Poza tym jest też zupełnie inna kwestia, tak? Że takie, jakby to powiedzieć, organizacje mogące służyć do samoorganizowania się, tak? Do organizowania się pewnych grup interesów, tak? Dają swego rodzaju doskonałą przeciwwagę, tak? Przeciwwagę dla tego bogatego w pieniądze, bogatego w prawników świata korporacyjnego, tak?
Jasne.
To tworzy taki mechanizm, gdzie grupy ludzi zrzeszające się mogą w sposób właśnie wolny konkurować z wielkimi podmiotami, tak?
Jasne.
Gdyby ich nie było, tak, to w tym momencie istnieje takie zagrożenie, tak, co jest bardzo widoczne w wielu krajach, a myślę najbardziej widoczne jest to w Polsce, tak, że w momencie jak właśnie tych grup nie ma, które działają transparentnie, tak, to powstaje taka sytuacja, że po prostu ludzie jako niezrzeszone ze sobą w żaden sposób jednostki bardzo, bardzo łatwo dają się wziąć na taki cyniczny, polityczny blef pod tytułem wam się coś należy, ponieważ wy jesteście, tak? Ponieważ
Jasne.
To jest taka po prostu choroba roszczeniowa, tak?
Jasne. Mi się zdaje, że tu mam dobry przykład taki właśnie, który właśnie potwierdzi tą twoją tezę. Wrócę do tego bardzo prymitywnego przykładu, nie wiem, zrzeszenia hydraulików w Waszyngtonie, które też istnieje. Nie wiem, wyobraźmy sobie jednego hydraulika, jaki on może mieć dostęp do kongresmena. A na przykład męczy go to, że ta taśma, którą na przykład codziennie musieli naprawiać sracze, jest produkowana przez monopolistę, który dyktuje jakąś tam kosmiczną cenę, która jest spowodowana tym, a nie innym, nie wiem, ustawodawstwem. I on chce to zmienić. Jako jeden hydraulik nie jest w stanie nic zmienić. A jeżeli po prostu zrzesza się, wiemy, że wszyscy mamy awersję do zrzeszeń i takich innych rzeczy, bo to komunizm i w ogóle wszyscy się dymają nawzajem, ale gdy się zrzeszy i jest w tym lobby hydraulików, jest w stanie spotkać się raz na rok z tym kongresmenem, który na przykład jego będzie reprezentował. I jedną z wielu rzeczy, którą się ten kongresmen zajmie, będzie ta taśma do sracza produkowana przez monopolistę, który niszczy i rujnuje tą, na przykład ten sektor życia. I to jest jedyne rozwiązanie moim zdaniem. Ja życzę sobie właśnie widzieć w Polsce więcej lobbystów, a mniej właśnie robienia sobie tych właśnie takich tajnych, szaroburych przysług, które właśnie widzimy, że na lewo, na prawo sobie ludzie robią, zamiast wziąć i po prostu wyjść na tym do światła dziennego i zacząć funkcjonować, jak cywilizowani ludzie robią to od wielu lat. Wiadomo, że są przekręty wszędzie, ale fajnie, że się zgadzasz, Jacku, z tym, że to ma sens.
No, ja też myślę, że to jest... Jestem pewien, że to jest coś, co uzarania w ogóle o wiele szybciej zrozumieli Amerykanie niż ludzie tutaj w Europie, czyli zrozumieli siłę tych lokalnych społeczności, tak? Zrozumieli to, że jakiś tam, nie wiem, gość, który mieszka w Teksasie i prowadzi swój biznes, on ma zupełnie, jakby to powiedzieć, on i jego sąsiedzi, tak, i jego ludzie, tak mówiąc, tak w takim bardzo, bardzo umownym skrócie, że on ma zupełnie inną percepcję, nie wiem, na przykład zakładania w swoim mieszkaniu jakiegoś ogrzewania, tak, i prawa, jakie ewentualnie powinno być z tym związane, niż człowiek, który na przykład mieszka w Nowym Jorku, w jakiejś kamienicy, tak, i jego percepcja tych ewentualnych przepisów, jakie miałyby się z tym wiązać, też jest zupełnie inna. Gdy oni są rozproszeni, gdy oni nie mają, że tak powiem, by to powiedzieć, pewnej siły w postaci kolektywu, tak? No, nie bójmy się nazwać tego po imieniu, tak? No to wówczas rządzący mogą ich traktować równą miarką, mogą ich traktować taką kozą po prostu, która daje im narzędzie do tego właśnie, żeby z jednej strony dzielić ludzi, tak, a żeby z drugiej strony krzywdzić ich na zasadzie traktowania ich wszystkich, że tak powiem, równą miarą. No bo oni nie mają żadnej reprezentacji, tak? A skoro ktoś nie ma żadnej reprezentacji, nie ma żadnej siły, no to można z nim zrobić cokolwiek.
Jasne. Dzięki wielkie za komentarz, super. Fajnie, że się zgadzamy. I to trochę nudne, jak się ludzie zgadzają, ale od czasu do czasu dobrze, że się zgadzają. Tak to bywa. Ja dalej czekam jeszcze na jakiś telefonik. Wiem, że ktoś tam dzwonił. A dzisiaj rozmawiamy o korupcji, słuchajcie, i o tym, co wy myślicie, jakie są sposoby. Jednym ze sposobów, który wspomniałem, jest po prostu legalne zrzeszanie się i występowanie do naszych polityków, którzy to no, czasami biorą, albo lubią brać, albo myślą, że powinni nie brać. Możemy im pomóc po prostu, legalizując pewne zachowania, bo wiadomo, że będziemy zawsze oczekiwali od różnych właśnie grup społecznych jakiegoś tam zachowania i w związku z tym możemy im pomóc, zrzeszając się i robiąc to wszystko przy świetle. A co myślisz, Kunradzie, na ten temat?
Witaj panowie, przepraszam, nie dosłyszałem pytania.
Czy masz jakieś sposoby na korupcję? Jak myślisz, ja tutaj podałem jeden, może po prostu jeśli zwracamy się do polityków o jakąś, nie wiem, pomoc, powiedzmy to tak, myślę, że gdy robią to lobbyści, jest to znacznie lepsze niż po prostu jakieś akcje pod stołem, spod lady i tak dalej. A tak w życiu codziennym, jak ty byś walczył z korupcją, czy jakiś taki może sposób, jaki ty masz, na to, żeby no, jakoś wyplenić to z naszego życia. Jak myślisz? Jest jakiś sposób?
Ja w ogóle to chciałem przeprosić za poprzednie wyjście nieudane. Kompletnie nie mogłem słyszeć twoich pytań, była bardzo zła łączność.
Nie ma sprawy.
Lepiej się było rozłączyć. Co do tego, no to właśnie jest to sens mojej właściwie działalności. Ja widzę ratunek w odnowie religijnej, moralnej. Po prostu jestem, jeżeli już ktoś nie chce mnie postrzegać jako proroka, czy Boga, czy Zbawiciela, to niech mnie traktuje jako filozofa. A w tych moich filozofiach wymyśliłem sobie, że każdy dowolny, najlepszy nawet napisany na papierze system z czasem da się zepsuć, skorumpować, czyli zepsuć, jeżeli nie będzie tam dołożonej moralności, etyki, systemu wierzeń, które wewnętrznie ludzi kierują i mówią im, tego nie rób. Nie dlatego, że cię ktoś złapie, czy spotka cię nagroda, czy bo to jest tabu, tego się nie robi. Ja tego nie zrobię i wiem, że inni członkowie mojej społeczności tego nie zrobią. Będzie nam się żyło lepiej. I takie wartości, taki sposób zachowań w ludziach może zaszczepić tylko religia, etyka, filozofia, a nie żadne prawne przepisy, jak to w Polsce się próbuje, że jak jest jakiś problem, od razu do Sejmu, nowa ustawa, były zamieszki na marszu, nowa ustawa, zakaz zasłaniania twarzy. Było coś tam, nowa ustawa, znowu kolejnym aktem prawnym spróbujemy coś załatwić w naszym życiu społecznym, co idzie nie tak.
No,
tego się
to
nie
prawda,
da.
To prawda. Ludzie próbują, u nas się mówi w Stanach Zjednoczonych, ja często o tym mówię, jak ktoś nie wie, co zrobić, to throw money at it. To rzuć pieniądze na to i pieniądze rozwiążą problem. A u nas właśnie z tego, co widzę, no kasy nie ma w Polsce, ale tak jak mówisz, z tymi właśnie ustawami, po prostu są chuligani, zróbmy sądy 40-godzinne czy coś, wszystko się poprawi. Odkąd te sądy, po prostu marszy chyba jest dwa razy tyle, burd i walk na stadionach chyba z 5 razy tyle. No i nic ta ustawa nie rozwiązała, bądźmy szczerzy.
To, co ja zakładam taką religię, która jest eklektyczna, czyli zbiera najlepsze rzeczy z wielu religii świata na przestrzeni dziejów. I już tysiące lat temu był taki jeden filozof, prorok, mędrzec, który założył religię w Chinach, nazywał się Kung Fu Tzu, czyli tak zwany Konfucjusz. I jego idee między innymi były takie, że dobre państwo to takie, w którym każdy od najgłupszego robotnika, najmniej wykształconego poprzez średnie warstwy administrację państwową po cesarza, wszyscy robią to, co do nich należy. I nie schodząc z tej drogi, czyli rób to, co do ciebie należy, tak dobrze, jak tylko potrafisz, i wszyscy w sumie da to efekt złożony w postaci dobrego, skutecznego państwa. I tego nie ma w Polsce. W Polsce każdy się pcha do władzy od szczebli samorządowych po wojewódzkie i centralne po to, żeby się teraz, kurwa, my do koryta się dorwiemy i się musimy chapać, żeby nam wystarczyło przed przedwczesnymi wyborami albo referendum dla naszego odwołania, żeby nam wystarczyło, żebyśmy się nachapali. A po nas przyjdą inni i tamci się będą. I to jest model
ja tutaj jeszcze muszę wskoczyć, bo to jest dobry komentarz do tego, co mówisz, i ja bym się chciał, żebyś może, kończąc swoją wypowiedź, odniósł się do tego komentarza. Okej. Okay. Tutaj ja pominę troszeczkę. Zaczyna działać zasada wzajemności. Nawet nie jest... Nie chcesz dać się skorumpować i chcesz być obiektywny, to psychika może ci spłatać figla. Skąd wiesz, że będziesz obiektywny? Chodzi o to, że po prostu, no, jak tu nie dać się, bynajmniej w dużym skrócie moim zdaniem, chodzi, jak tu się nie dać zwariować, jak w pewnym momencie, no, ten system wymaga tego od ciebie i teraz ty nie wiesz, czy co jest dobre, co jest złe. Czy to już jest przyzwyczajenie, czy to już jest prawo, bo z tego, co wiem, no, niektórzy mają, nawet już w Polsce dochodzi do tego, że niektórzy usługodawcy mają cenniki, tylko że te cenniki są właśnie, no, tymi łapówkarskimi cennikami, nie? Na przykład mówi się za pogrzeb 2,5 tysiąca. za, nie wiem, operację nerki 3000, za przyspieszenie operacji stawu, nie wiem, 5000. Po prostu, no jak tu nie zwariować, jak facet ci wychodzi na wprost z ciebie i mówi ci cenę i po prostu, jak ty to odbierasz?
Poruszył nie wprost, ale wspomniał o tych sprawach chyba dwa wejścia wcześniej, bo chyba Jacek był także dwa razy u ciebie.
Tak, tak.
To w tym pierwszym swoim wejściu Jacek Welblacha poruszył te sprawy. W pierwszym powiedział, i tutaj przywołam nazwisko Janusza Korwin-Mikke, bo to on taką tezę wysunął, że korupcja nie jest sama w sobie aż taka zła, bo ona na zasadach wolnego rynku kieruje, kto, prawda, powinien dostać przetarg, sprzedać, bo ten da łapówkę, kto jest lepszy i tak dalej. Jakieś takie uzasadnienia. To po pierwsze. A drugie ważne, bardzo ważne, i to odpowiedź jest na twoje pytanie, powiedział Jacek Welblacha, że jest coś takiego jak umowy społeczne. I po prostu widać to po umowach społecznych. Jeżeli się umawiamy
na coś... Kolega mówi też na czacie kolejny, że co łaska, ale nie mniej niż 500 zł.
Tak. Są pewne umowy społeczne. No tak jest. Jeżeli system, urzędnicy, obywatele, lekarze, pacjenci, policja, kierowcy, wszyscy umówią się na coś i wiedzą, że umowa jest kompletnie od podstaw fikcyjna i nikt jej nie będzie przestrzegał, tylko frajerzy, to po prostu to niszczy tak zwane więzi społeczne i kapitał społeczny, i to mówi często profesor Czapiński, on robi o tym badania, że w Polsce jest zastraszająco niski kapitał społeczny. Nikt nikomu nie wierzy, nikt w nic nie chce się angażować, po prostu nikt nikomu nie ufa, bo wszyscy wiedzą...
Ja bym do tego jeszcze dodał, tutaj przerwę ci, wejdę w zdanie, dodałbym, że nie tylko kapitał społeczny, ale także tak naprawdę poczucie wartości ludzi bardzo niskie. I po prostu mamy tendencję do tego, żeby kreować bogów. Politycy, to bogowie są dla nas, władze lokalne, pan burmistrz, to już prawie jak pół Bóg, tak? Pan burmistrz, wojewoda, nie wiem, nawet sołtysa niektórzy uważają za Boga, a już nie wspomnę o lekarzach, bo to między mną a lekarzem to już taka byłaby wielka po prostu otchłań, że on jest nad człowiekiem. I po prostu, a to wynika z małego poczucia wartości, które to wpędza nas, mi się zdaje, w takie, no nie wiem, bardzo egipskie myślenie, no dajmy temu faraonowi wszystko, nie? No wszystko w ogóle, nie? A my to już nic, tak? No smutne to troszeczkę, tak mi się przynajmniej wydaje.
To znaczy, ja nie potępiam tego mechanizmu i ma to swoją wielką wartość, że ludzie dostają gratyfikację nie tylko w postaci pieniędzy, ale też prestiżu społecznego. Jeżeli ktoś jest dobrym wójtem, dobrym, nie wiem, marszałkiem województwa, i ja nie potępiam wszystkich ludzi u władzy w Polsce, bo są autentycznie dobrzy gospodarze w wielu gminach i na szczeblach samorządowych, wybierają ich obywatele na kolejne kadencje. To samo z profesorami, z ludźmi, którzy coś osiągnęli. Należy im się wielki szacunek, takie ubóstwienie, czyli traktowanie jako wielki autorytet i tak dalej. Tylko, że to musi być zasłużone i w granicach rozsądku. Ja podam tutaj skandaliczny przykład, bardzo bulwersujący, Wojciecha Krolopa w Poznaniu, kiedy był postrzegany jako wielki celebryta, który tutaj naszych chłopców uczy śpiewu i w chórze poznańskie słowiki kształci i wozi po świecie na wycieczki, na koncerty, tylko że ludzie byli zaślepieni, czyli były sygnały, że on na przykład nadużywa tych chłopców i tak dalej, ale nikomu tak się nie chciało odważyć, żeby po prostu powiedzieć, król jest nagi.
Tak? Jasne, że, no, podobnie było z tym panem Samsonem, Samsonem czy Samsungiem, który to był taki tam, nasz taki...
W którejś z baśni Andersena było o tym.
Nie. Któryś był, ja tu już mówię o tym naszym takim psychologu narodowym, może ktoś na czacie...
Andrzej Samson.
No właśnie, Samson. Samsung, cholera go tam wie. To będzie dobry trik. Dziękuję bardzo, Kunet, za komentarze. Ja tutaj muszę zrobić mały przerywnik.
Chciałem jedno słowo.
Jasne,
we wszystkim był zachowany balans, równowaga. Tyle.
Amen. Tu się zgodzę. No nie, tak nie, nie był zachowany balans i równowaga i wykreowaliśmy sobie jakiegoś boga, okazało się, że król jest nagi. Dziękuję bardzo za komentarz. Fajnie, dzisiaj jakoś tak dziwnie, bo się wszyscy zgadzają. Cholera, co za audycja. Na razie, pozdrawiam, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Okej. A ja mam, słuchajcie, dla was jeszcze malutki przerywnik. Dzisiaj dużo przerywników? Nie, już nadajemy dobre 2 godziny. A śmiało po tym przerywniku jeszcze bym jakoś... Naprawdę, zachęcam was do dzwonienia. Tych, którzy są na czacie, ci, którzy słuchają nas, śmiało, próbujcie się dodzwonić na rozmowy w nocy. A ja mam tutaj taki kawałek mięso. To tak jednoznacznie. Posłuchajmy. Mięso. Do tematu.
Tu jedyna maść.
Panowie, kto najpierwszy jest w powiecie, w waszym powiecie? Zadzwońcie, jeszcze jest szansa. Ci, którzy nie dzwonili, come on, one telefon, no.
Mięso! Mięso! Mięso!
Aha, żeby zadzwonić do rozmowy w nocy, taki użytkownik jest, dodać do Skype'a i tarabanić śmiało, hej!
Cienka trzędza z grubej rury, stare bzdury, nowe bzdury. Kto najpierwszy jest na świecie? Maść jedyna w internecie. Lewo zipie trzustą z piłą, bo to tylko, żeby było mięso! 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 Mięso!
I to była grupa, panie panowie, Jedyna Maść, utwór Mięso. Jedyna Maść to jedna z pierwszych grup, które to która to pozwoliła nam grać swoje utwory. Bardzo dziękuję i w ogóle miło. Ale teraz już parę tych grup mamy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale czasami wracam do tych starych, a przypominam, że w tle ten podkład taki jazz. Posłuchajmy chwilę. Przenieśmy się w jazz. Jazz, come on. Jazz. Słyszycie teraz. Teraz może słyszycie. To gra nam, słuchajcie, Tomasz Żółtko, którego też serdecznie polecam. Tomek jest takim ulicznym grajkiem, którego koncerty możecie znaleźć na jego stronie. Tomek Żółtko, tomekz.com.pl. Przepraszam, jeśli pogooglujecie, to na pewno znajdziecie śmiało. Tutaj dostałem wiadomości od naszego eksperta Bajtitera, który to jest ostoją Radia Kontestacja, właśnie odnośnie, wydaje mi się, tej mało skorumpowanej Botswany, słuchajcie, która to według rankingu Transparency International jest mniej skorumpowana niż Polska. No wstyd, wstyd, panie i panowie, żeby kraje właśnie w Afryce wypadały znacznie lepiej w tych statystykach, niżeli nasza bardzo już no, zacna, będąca w NATO strukturach, a także i w strukturach Unii Europejskiej, Polska. No, nie wypada nam to najlepiej. Ale cóż, tak to bywa. Powoli będziemy zbliżali się do końca. Jeśli nikt z nowych, świeżych twarzy nie ma ochoty do nas drędnąć, to dziękuję Wam za to, że słuchacie. Dziękuję Ci za to, że przybyliście. Jeszcze serdecznie witam nowe osoby, które dzisiaj miały okazję słuchać. Szczególnie też pozdrawiam tych, którzy są offline, którzy nie mogli być z nami. Online jest zawsze inny experience, doświadczenie. Zapraszam Was, żebyście byli online, żebyście współtworzyli tę audycję rozmowy w nocy. Pozwólcie, że spojrzę w mój grafik. Za tydzień powinniśmy mieć naprawdę bardzo ciekawego gościa. Dzisiejszy gość był ustawiony pan Andrzej Dębski, ale niestety prawdopodobnie jego obowiązki poselskie wprowadzały go gdzieś tam i nie był w stanie z nami być. Ale za tydzień mamy pan Andrzej Pstroński będzie z nami. To legenda koszykówki, słuchajcie. Coś zupełnie nowego. Człowiek troszkę z innej ery, powiem wam, ale warto posłuchać. Ja mam słabość do ludzi, którzy no nie wiem, mają bogate wspomnienia i dobrze o nich opowiadają, albo przeżyli trochę więcej niż ty czy ja i z tego troszkę więcej można się troszkę więcej też nauczyć. Coś zupełnie innego, słuchajcie. W rozmowach mamy polityków, mieliśmy muzyków, no różnych ludzi, filozofów, bezdomnego mieliśmy, także milionera. A tym razem będziemy mieli legendę polskiej koszykówki, pan Andrzej Pstroński. Słuchajcie, Koński, Pstokoński, tak, który opowie nam o zamierzchłych czasach, a także o tym, co sądzi, co się dzieje dzisiaj. Ja tam lubię takie. Będzie spotkanie gawędziarskie. Zapraszam Was. Bez Presley jazz będzie grał, obiecuję Wam w tle. Bez pełen luz, tylko dla Was. Prawdziwa rozmowa prawdziwych ludzi. Coś, co nie jest zupełnie ustawione. Tak jak te dzisiejsze telefony, słuchajcie, dzwonił do nas Kunrad, który też nie był ustawiony, i dzwonił do nas Jacek, który też nie był ustawiony, a dzielił się z Wami tym, co przeżywa, tym, że nie wiem, każdy z nich w jakiś sposób zetknął się z tą korupcją i w jakiś sposób, no nie wiem, reagował na to dziwne, to dziwne coś. Ale nie chcę pleść długo monologów. Chcę Wam podziękować za to, że jesteście. Wspierajcie, słuchajcie, rozmowy w nocy. A ja już naprawdę będę się z wami żegnał i może przejdę w taki tryb troszeczkę luźniejszy, kończąc tą audycję. Dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia w najbliższym programie. Dziękuję wam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej. Kunrad, wszystkim wam dziękuję, naprawdę super się rozmawiało. Niektórzy są na czatach wewnętrznych, zewnętrznych, kolorowych, mniej kolorowych, zwariować można. Następnym razem zachęcam was wszystkich, abyście weszli na głównego czata, Rozmów w Nocy, bo tam właśnie się główna akcja dzieje, a mi ciężko odpowiadać na osobne czaty, ale tak czy tak was bardzo lubię. Dziękuję za komplementa, które dostałem. Brak komplementów, uściski. Jacek, najlepszy, dzwonisz. Kunrad, dziękuję, bardzo miło było i będziemy jeszcze z jeden utwór, a może dwa.
Czasem ciężko ci, ciężko żyć, bo nie wiesz, jak odnaleźć siebie. Ciężko żyć, bo nie wiesz, jak odnaleźć siebie. Jak odnaleźć siebie.